Święta, święta i po świętach, tak. Co widać, słychać, może i czuć. To święta to, teraz jak sobie rozmyślałem po kazaniach pastora Krzysztofa, że to trudny czas, to miałem później przemyślenia, kiedy przygotowywałem się na dzisiaj, że to jest podwójnie trudny czas, ponieważ zaraz po świętach jest nowy rok. I człowiek po tych świętach, gdzie takie dobrze spędził przy wigilijnym stole, 3 dni przy wigilijnym stole, zaczyna rozważać o następnym roku i myśleć o tym, co się wydarzyło w tym, który był. I robi tak zwane, ja to mówię, takie podsumowanie. Czyli ja na przykład swoje robiłem podsumowanie i trochę się nim podzielę. Zawsze w roku zdarzają się dobre i mniej dobre rzeczy, prawda? To z tych mniej dobrych każdemu się postarzało o rok. To jest taka smutna wiadomość. Nikt nie jest, jeszcze może jest parę osób na sali, które się cieszą z tego powodu, natomiast większość z nas nie jest zadowolona z tego faktu, że już kolejny rok i jesteśmy coraz starsi. Najczęściej z wiekiem idzie też to, że przybiera się nam po świętach. To też widać najbardziej, jak po 3 dniach nieustannego jedzenia człowiek sobie myśli, o, w tym roku nie jest tak jak rok temu, jest troszkę więcej mnie. Więc to też jest taka niedobra wiadomość, która najczęściej, nie u wszystkich, która najczęściej się nam przytrafia. I z dobrych wiadomości jest ta, że idzie nowy rok i że będzie można na nowo zacząć. I jest coś takiego. Jeszcze tutaj były wybory w tym roku. Jedni się cieszą, drudzy się smucą. Dla jednych to była najlepsza możliwa rzecz, jaka się mogła stać, dla innych najgorsza możliwa rzecz, jaka mogła się stać. Więc też nowy rok jest takim momentem, w którym człowiek rozważa, co się stało w jego kraju, co się stało na świecie. Jak pastor Mirek mówi, na świecie lepiej nie będzie, więc jakby tak powspominać wszystko, co się wydarzyło, nie będę tego robił, to był to trudny rok. Oczywiście stało się wiele dobrych rzeczy też na świecie. Lewandowski pobił wszystkie jakieś możliwe rekordy i przyniósł radość dla narodu. Absolutnie trzeba się z tym zgodzić i czego cieszyć. Natomiast stało się wiele złych rzeczy na świecie, bardziej poważnych niż te bramki strzelone. Więc robimy takie podsumowanie i to jest naturalne. To jest naturalne, że człowiek chce zastanowić się, co się wydarzyło i jakoś podsumować, jakoś. I tak się zdarza, że to jest nowy rok zaraz po świętach, kiedy w Polsce w większości miejsc na świecie nic się prawie nie dzieje, bo co chwilę jest wolne, nic, biznes stoi, wszystko stoi, czyli w sensie ci, co sprzedają, to sprzedają, natomiast to są złote dni, natomiast większość rzeczy stoi, nie da się nic załatwić, ponieważ wszyscy są zajęci kupowaniem i sprzedawaniem w kraju. Więc jest czas, żeby zrobić pewne przemyślenia. I tak sobie podsumowujemy, co wyszło, co nie wyszło. I psychika potrzebuje takiego resetu. Jest coś w nas takiego, że chcemy zacząć od nowa, prawda? To się nazywa tabula rasa, tak? Dobrze, to jest taka była filozofia kiedyś, nieważne. Jest coś takiego, że chcemy zacząć od nowa, że kiedy okazuje się, że w tym roku było więcej niedobrego niż złego, że większość z tych rzeczy, które sobie postanowiliśmy, że zrobimy, nie zrobiliśmy, większość z tych rzeczy, które sobie postanowiliśmy, czy obraliśmy za cel, że uda nam się dojść w naszym życiu z Bogiem, w naszej rodzinie, w naszych finansach, we wszystkim, czym żyjemy na co dzień, okazuje się, że nie wyszło, to nowy rok jest świetną wiadomością. Będę mógł od pierwszego zacząć od nowa. Tak? Będę mógł, jest coś takiego w nas, że czekamy, żeby zacząć od nowa, żeby zacząć. Czasami ja mam tak, jak dzień mi nie wyjdzie i jestem zdenerwowany o 15, to już czekam do rana. Łapię się na tym, że już czekam do rana. Już tak dzisiaj nie wyszło wszystko, że już lepiej, żebym może nikogo nie spotkał, zamknę się w domu, spędzę sobie czas z Bogiem, byleby przetrwać do rana, bo moja psychika potrzebuje, że jak jest nowy dzień, jak jest nowe, to będzie mi łatwiej dobrze zacząć i dobrze skończyć. Więc kiedy robimy sobie to podsumowanie i się resetujemy tuż po świętach na nowy rok, to mogą nam przychodzić różne myśli i myślimy sobie tak, w tym roku, i tutaj są dwie postawy, są ludzie, jedna skrajność, która mówi, ja nic nie planuję, już tyle razy planowałem, już tyle razy miałem jakieś cele obrane, nigdy nie wyszło albo nie tak jak chciałem. Nie wiem, niektórzy dalej nie ma męża, dalej nie mam żony w tym roku, to nic nie planuję. Co będzie, to ma być. Jest druga skrajność. Ja mam plan. Ja zaplanuję wszystko, co chcę, żeby mi się zdarzyło w tym roku. Znam ludzi, którzy biorą kartkę, wypisują cele. W kwietniu to. W marcu pójdę na siłownię, bo są wakacje, więc trzeba sześciopak zrobić, schudnąć, tak? Więc trzeba zrzucić te święta. Mam taki cel, zawodowo, to, awans, cokolwiek. Wypisują sobie cele. I to jest druga skrajność, gdzie patrzymy, gdzie musimy rzeczy, które chcemy osiągnąć. I tak jak sobie rozważałem, gdzie w Biblii jest coś o Nowym Roku, to przyszedł mi do głowy fragment, którym chciałem się podzielić. Jak Jezus spojrzał na pewien swego rodzaju Nowy Rok. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale czytamy coś takiego. To jest po tym, jak Jezus wrócił z postu, przyszedł do synagogi i robi tak. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionym wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ja próbowałem znaleźć, czy Jezus to jest swego rodzaju, wrócę jeszcze do tego, to jest swego rodzaju otwarcie na Nowy Rok, prawda? To jest piękne, co by mógł zrobić Jezus dla nas, przyjść, powiedzieć: to jest rok łaski Pana. I musimy wiedzieć, co to było dla Żydów. Dla Żydów rok łaski Pana, ten rok, o którym powiedział Jezus, to był co 50 rok. To był co 50 rok, w którym jeńcy byli uwalniani, w którym jak ktoś miał długi, to były mu darowane. Kto by chciał, żeby rok 2016 był rokiem łaski Pana, gdzie wszystkie jego długi i hipoteczne kredyty byłyby darowane. Wszystkie karty kredytowe zresetowane, że na naszych karteczkach podsumowań nie będzie minus tam 3000 w zeszłym roku na debecie, w tym roku minus 1,5 na debecie. Jest postęp, ale dalej minus. Kto by chciał, żeby nastąpił reset, taki absolutny reset na nowo. Więc to był rok co 50 w życiu Żydów. Jak ktoś był jeńcem, czy poszedł za długi pracować do innego Żyda, któremu był dłużny pieniądze, był wypuszczany na wolność. Jak ktokolwiek miał jakieś... To był absolutny reset w państwie żydowskim. Wszyscy oczekiwali i szczęśliwi ci, którzy wpadli w problemy tuż przed rokiem tym co 50. I Żydzi go obchodzili i mieli też w tym słowie, to był rok, mówiło się jubileuszowy, że to jest rok jubileuszowy i oni też spędzali, że to jest rok poświęcenia dla Pana. Czyli nie tylko, że to był rok, w którym oni przyjmowali, ale to był rok, w którym oni decydowali się poświęcić ten rok dla Pana. I też każdy tak naprawdę, jak tu siedzi, myśli sobie: no świetnie, chciałbym wiele otrzymać od Boga i jednocześnie móc Mu wiele dać, że taki rok jubileuszowy by nam się przydał. Natomiast jeśli policzyć według tego kalendarza, to 2016 nie jest rokiem jubileuszowym, niestety. I tak samo próbowałem znaleźć rok, w którym mówił to Jezus, nie był rokiem jubileuszowym. I dlatego jest później oburzeni i mówi: to się wypełniło. Jezus mówi o tym ostatecznym wypełnieniu tego roku. On mówi: od teraz każdy rok jest rokiem jubileuszowym, bo to się już wypełniło, bo ja przyszedłem na świat. Jezus wiedział, że za lada moment nastanie zbawienie. I tak samo dla nas kalendarzowo nie jest to rok jubileuszowy 2016, ani 2015 nie był. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że łaska jest dostępna każdego roku tak samo. Łaska Boża dostępna jest każdego roku tak samo. I jeśli w tym roku jesteś jeńcem, w tym roku zmagasz się z rzeczą, która nie daje ci spokoju, to chcę ci powiedzieć, że może w tym roku nie wyszło, ale w następnym Bóg mówi: mam dobrą nowinę dla ciebie, przyszedłem dać jeńcowi wolność. Jeśli są jakieś rzeczy w twoim życiu, które są ucieśnione, czujesz się ucieśniony twoją pracą, życiem rodzinnym, czymkolwiek, coś, co powoduje, że czujesz się jak ucisku, jest napisane: uciśnionych wypuścił na wolność. Rok 2016 jest tak samo rokiem, w którym Bóg mówi do ciebie: chcę wypuścić ciebie uciśnionego na wolność, żebyś się nie dusił. Jeśli czegoś nie widzisz i masz wrażenie, że nie widzisz, skąd jest problem w życiu, coś nie idzie, ale nie wiesz dlaczego, ślepym przejrzenie. Jeśli nie widzisz, tak po prostu nie widzisz, bo po prostu też nie wiem, czy jest coś taki tu zgromadzony, ale jeśli nie dowidzisz, to ma Bóg też dla ciebie wiadomość, że twoją wadę wzroku też mogę uleczyć, bo to też to znaczy. I abym zwiastował miłościwy rok Pana, jeśli cokolwiek masz na sumieniu i chcesz przyjść do Boga, żeby ci przebaczył, to jest to rok, miłościwy rok Pana. Taki sam jak 2015. I ja chciałem to ogłosić teraz tu stąd. Jedyny problem jest taki, że jeszcze nie jest nowy rok, a ja już to mogę ogłaszać. A tak naprawdę, jak się przyjrzymy, to słyszymy to co niedzielę. Wiadomość, z którą ostatnia informacja, z którą ja wychodzę z kościoła, to pastor Mirek ogłasza miłościwy tydzień łaski Pana. Jak się wsłuchacie w słowa, za każdym razem my słyszymy jakby obwieszczenie miłościwego roku na każdy kolejny tydzień naszego życia. Mamy tą łaskę i możemy być wdzięczni Bogu, że to jest dla nas aktualne każdego tygodnia, w którym przychodzimy i spotykamy się z Bogiem w Kościele. Tak naprawdę ja czytałem ten fragment wczoraj i był dla mnie aktualny. Dla mnie wczoraj, jak czytałem ten fragment, doświadczałem i modliłem się, mówię, Boże, Ty przyszedłeś do mnie ogłosić mi wolność w sprawach, których sobie nie daję rady. Przyszedłeś wypuścić mnie z moich uciśnień, które mnie męczą i smucą. Przyszedłeś dać mi przejrzenie, żebym widział i nie bym głupi i nie wpadał ciągle w te same problemy i w te same pułapki, i w te same doły czy kłody pod nogami. Ty jesteś tak samo dzisiaj znowu miłosierny dla mnie. I dzisiaj, dzień później, czytam, jakby to było dzisiaj. I wiecie, i to jest najwspanialsza rzecz, że tak naprawdę rok może zaczynać się cały rok. I pułapka jest taka w naszym myśleniu, że my myślimy sobie tak, jak ja o tym, że o 15 następny dobry dzień to jest dopiero jutro. To jest nieprawda. Tak naprawdę w każdej chwili jesteś w stanie przyjąć to, co Bóg dla ciebie ma. I każdy dzień może być początkiem nowego roku. Nie musisz mieć postanowień, a tak naprawdę to nigdy nie zadziała, jeśli byś miał postanowienie, że od jutra się wezmę. Od nowego roku zacznę. Jak ja sam do siebie mówię, że od nowego roku pójdę na siłownię, to już się sam do siebie śmieję. Już nawet żona nie musi się z mnie śmiać, a już sam z siebie się śmieję. Jeśli cokolwiek w mojej głowie jest chrześcijańskiej, że ja zacznę od jutra, to niestety Ewangelia i Biblia uczy trochę inaczej. Dzisiaj, jeśli jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj jest istotne. Magiczne myślenie, że coś się zmieni od jakiegoś dnia, bo jest jakaś data, to jest magiczne myślenie. Myślenie w rodzaju pójdę na konferencję i tam się coś zmieni, czekam na jakąś swoją ulubioną konferencję albo na ulubionego mówcę i on przyjedzie i coś zmieni, to jest mniej więcej jak postanowienia noworoczne. Od pierwszego coś się zmieni. Ale Bóg mówi, że dzisiaj jest ten dzień. I Jezus tego nie mówił w nowy rok. On po prostu przyszedł, podano mu, nawet mu otworzono Izajasza. I on to przeczytał i powiedział, to się wypełniło dzisiaj. I dlatego się tak oburzyli. Myślenie, że od czegoś, od kogoś, od jakiejś daty, od czegoś w przyszłości coś zależy, będzie bardzo rozczarowujące. I tak jak ja sobie myślę, że pójdę tak, nawet sam się złapałem, planując ten nowy rok, około marca sobie coś tam pomyślałem. I sam się zacząłem z siebie śmiać. Mówię, Boże mój, jak ja myślę teraz, że ja dopiero około marca wezmę się za coś, co tak naprawdę powinienem się zacząć wziąć dzisiaj, no to już jestem na przegranej pozycji. I my mamy to szczęście, Kościele, że my możemy świętować i nam jest przypominane, że rok łaski Pana, że łaska od Boga dostępna jest każdej niedzieli, każdego dnia, każdego poniedziałku, każdego wtorku i tak dalej. Że i przypominane to mamy, że to jest dostępne teraz. To teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego tak to nie działa? Teraz dlaczego my, mimo że wiemy i mamy to przypominane i mamy pragnienie, żeby gdzieś jakieś te nasze nawet duchowe cele osiągnąć, żeby się więcej modlić, żeby więcej kochać, żeby żyć świętym życiem, żeby przykładnym chrześcijaństwem, żeby nie gorszyć nikogo, żeby się nie unosić, wszystkie te rzeczy. I my planujemy, że chcemy i niby jest ta łaska i to nie działa. I mamy tych, weźmy to tak bardziej militarnie, mamy jakąś bitwę do stoczenia. Każdy ma jakąś bitwę do stoczenia i najczęściej to, co sobie na cele na nowy rok dajemy, to jest rodzaj bitwy. Na zasadzie dla mnie jest bitwa pójść i wyselekcjonować ten czas, już weźmy tą moją siłownię nieszczęsną. To jest rodzaj bitwy z moją psychiką, że ja muszę, że ja wiem, że ja muszę pójść, coś wypracować, coś zrobić. I to jest dla mnie bitwa, że ja chciałbym być bardziej, że tak powiem, ruszać się więcej. Mam jeszcze mało lat, żeby mnie gdzieś tam bolało, tak? Ale nie chciałbym, żeby zaraz zaczęło. I to jest rodzaj bitwy w mojej głowie, że ja wiem, że ja muszę to zrobić i chciałbym to wygrać, bo będę zadowolony. Bo za rok, jakbym robił podsumowanie roku, to chciałbym odhaczyć i być zadowolony z tej rzeczy. Że mi się tą bitwę udało wygrać. I każdy ma swoją taką bitwę. Ale jak to jest, że ja tej bitwy nie wygrywam? Zacząłem sobie zadawać pytanie. Jak to jest, że chcę iść na tą wojnę, nawet mając świadomość, że nie muszę czekać do pierwszego nowego roku, 1 stycznia. Jak to zrobić, żeby te bitwy wygrywać? I chciałem powiedzieć taki przykład z drugiej Księgi Królewskiej, kiedy pewien król postanowił iść na bitwę i miał świadomość, że jest wiele rzeczy, które gdzieś ich otaczają i męczą, ucieśniają. Te nasze wyzwania na nowy rok, je nazwijmy. I on miał też takie wyzwania. I przeczytam z drugiej Księgi Królewskiej, 13 rozdział, 14 wersetu. To był król Joasz. I czytamy w ten sposób. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, Rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuk i strzały, i przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży do niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś podbił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Dla mnie to słowo, jak pierwszy raz to przeczytałem, było przerażające. Ale po kolei. Słuchajcie, co robi król? Robi 2 rzeczy. Jedną dobrze, drugą źle. Dobrze robi to, że postanawia nie być ze swoim problemem sam. Że przychodzi król do umierającego proroka i ma pokorę stwierdzić: ty jesteś tym Rydwanem Izraela, ty starcze, który właśnie umierasz, bo Izeusz umiera, ty jesteś siłą Izraela. On ma pokorę przyjść i powiedzieć: potrzebuję, wcześniej jakbyśmy czytali całe, potrzebuję wiedzieć, co będzie z tym Aramejczykami. Potrzebujemy ich pobić, a ty umierasz. Co mamy czynić? Co mamy zrobić? Powiedz słowo, co mówi Pan? Wiecie, on przychodzi, nie zostaje ze swoją rzeczą sam. I oczywiście sprawa błaha jak siłownia, no to nie będę może o niej mówił w ten sposób. Natomiast są rzeczy, które jak sobie robimy listę w naszym życiu, nie podobają nam się dużo bardziej niż nasze mdłe mięśnie, powiedzmy, tak? Są rzeczy, z których jesteśmy bardziej niezadowoleni, które dużo bardziej źle wpływają na nasze życie. I my często zostajemy z nimi sami. Znaczy, teraz nikogo nie chcę urazić. Ty i Bóg, oczywiście. Każdy przychodzi z nimi do Boga. I wiecie, ja też mam takie rzeczy, z którymi przychodzę do Boga od, nie wiem, 5 lat. Ale widzę przełom, kiedy przychodzę z tymś do kogoś. Kiedy przychodzę do kogoś i mówię: nie radzę sobie z tym, powiedz mi, co mam zrobić. Sam ten fakt, że jest osoba trzecia zaangażowana, gdzie my przychodzimy w pokorze i w prawdziwości, mówimy: ja sobie nie daję rady, potrzebuję wiedzieć, bo być może czegoś nie widzę albo nie rozumiem, albo po prostu potrzebuję złamać swoją dumę, żeby ktoś wstawił się za mną Boga. I to nie znaczy, że Bóg nie wystarcza. Ja powiedziałbym, że Bóg tak to trochę zaplanował. Że my potrzebujemy też drugiego człowieka. I to robi król, i to robi bardzo dobrze. On przychodzi do umierającego proroka, mówi: nie dajemy sobie rady, powiedz, co masz do powiedzenia. Ten mu mówi, co ma zrobić. I mówi: połóż swoją rękę na łuku, strzelec strzałą na wschód przez okno. Puch, poszło. To znamy. I dobrze. I mówi: pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Ten zadowolony, podejrzewam, król, ale prorok mówi dalej: zabierz strzały. a gdy zabrał rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało 5 albo 6 razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Wiecie, jak ja czytam ten fragment, to sobie to tak wyobrażam, że było sprawdzone serce Joasza. Czy on będzie czekał, co mu powie prorok, czy na dość, czy będzie robił to, co mu kazał. Mówi, uderz w ziemię. W angielskim jest bardziej uderzaj w ziemię. Nie znam hebrajskiego, trzeba sprawdzić. Natomiast prorok nie kazał mu przestać. I wiecie, to jest ciekawe, że mówią, planują rzeczy przyszłe, natomiast powodzenie rzeczy przyszłych zależało od determinacji króla dzisiaj. Powodzenie rzeczy przyszłych, tych przyszłych bitew na nowy rok zależy od twojej determinacji dzisiaj, a nie w nowym roku. Jeśli dzisiaj ci się nie chce, jutro nie będzie się tak samo chciało najprawdopodobniej. Ładna pogoda tego nie zmieni, chociaż jest piękna. Śnieg też tego nie poprawi. Warunki zewnętrzne nic nie zmienią. Jeśli dzisiaj nie masz determinacji, żeby rozprawić się ze swoim wrogiem wewnętrznym, który męczy cię cały rok, 2015, nie będzie tej motywacji w 2016. I tak samo było u króla. Ja sobie to wyobrażam, że musiał zrobić z siebie głupka trochę. Wiecie, bić kołczanem strzał o ziemię i patrzeć, aż mędrzec powie, nie wiadomo, czy on zasnął tam już, czy co, aż powie dość, to jest pokora. Czekać, co dalej? Uderzaj w ziemię. I on uderzał w ziemię tymi strzałami tylko 3 razy, bo stwierdził, starczy. Wiecie, determinacja króla zdeterminowała później to, jaki był sukces całego narodu. Nasza determinacja dzisiaj, kiedy słyszymy to, co Bóg mówi, że jest rok łaski Pana, nasza determinacja, to, co my podejmujemy dzisiaj, będzie owocować w przyszłości. I tak naprawdę to, czy będziemy świętować za rok, że to był dobry rok, że tych punktów odhaczonych, z których jesteśmy zadowoleni, które się stały, nie zależy od tego, co będzie za rok, tylko co będzie dzisiaj. I czy to dzisiaj będzie w kwietniu, w marcu, w listopadzie, to rok składa się z 365 dzisiaj, w których jest badane twoje serce i w których determinacja twojego serca jest sprawdzana, czy tobie naprawdę zależy, żeby pokonać swojego wroga. Rok to jest 365 dzisiaj, w których masz szansę zmienić swoją dzisiaj i przyszłość, bo przeszłości nie zmienimy. I tak i sukces jest wtedy w tym chrześcijańskim rozumieniu, że jesteśmy zadowoleni z naszego chrześcijańskiego roku i będziemy tylko wtedy, jeśli właśnie dodamy, każdy dzień będziemy starać się i z determinacją szukać Boga, żyć po Bożemu, szukać Bożych obietnic, szukać Bożej chwały, szukać Bożej obietności dzisiaj, każdego dnia. I jak dodamy te 365 dni, to za rok sobie siądziemy i może nie wszystko wyjdzie, ale jeśli będziesz miał świadomość, że dałeś 100% siebie każdego jednego z tych 365 dni, to będziesz zadowolony. I Bóg będzie zadowolony. I będziesz mu powiedzieć, to był dobry rok. To był wspaniały rok. Nie wszystko wyszło, ale ja wiem, że dałem z siebie wszystko. Nie we wszystkim miałem powodzenie, bo to nie jest Ewangelia sukcesu. Nie wszystko było po mojej myśli. Natomiast ja nie mam wyrzutu sumienia, że przespałem 2016. I oczywiście można powiedzieć, tutaj na początku chciałem skończyć bardziej krzyknąć, tak sobie myślę. Ale mówię, nie, to nie jest to. Bo to popatrzcie, że ciągle mówię tak, jakby to chodziło o mnie albo o ciebie osobiście. A jak zapytałbym każdego z was, jaki był najlepszy rok w twoim życiu, to większość odpowie, rok, w którym poznałeś Jezusa. Najlepszy rok w moim życiu to nie był rok, w którym poznałem żonę. To nie był rok, w którym zamieszkaliśmy w mieszkaniu. To nie był rok, w którym je wyremontowałem, bo to było 3 lata od zamieszkania. Wcześniej było tam już bardzo źle, krótko rzecz ujmując. To nie był rok nawet ten, 2015, w którym cieszę się, bo będziemy mieć potomka, na którego długo czekaliśmy. Tylko najlepszy rok w moim życiu to jest rok, w którym poznałem Jezusa. I teraz jak sobie spojrzymy jeszcze raz na ten obwoływanie roku łaski Pana, czy nawet to spotkanie z prorokiem króla Joasza, to on nie przychodzi w swojej sprawie do końca. Król nie przychodzi w swojej sprawie, że tak bardzo mu personalnie ci Adamici przychodzą i chcą go. Tylko on przychodzi jako przedstawiciel narodu i przychodzi w imieniu narodu. I tak samo Jezus, my jesteśmy słyszeni, że to Jezus przyszedł i obwoływał dla nas rok łaski Pana. I my jesteśmy biorcami w tej wersji, prawda? Natomiast Jezus mówi, że bądźcie naśladowcami moimi. I chciałem rzucić takie wyzwanie, żeby ten rok 2000, tam ze znajomą jedną ostatnio rozmawialiśmy i ona mówi, to będzie mój rok. A później się śmieje, mówi, twój, to mój nie może być. Kto bierze 2017, bo trzeba się szybko chwytać, że to będzie mój rok. I to jest pozytywnie, że chcesz, żeby ten rok był dobry, żebyś mogła powiedzieć za rok, czy mógł powiedzieć, to był mój rok. To był ten rok, w którym się tyle wydarzyło. Wszystko, co moje serce chciało i co Bóg miał dla mnie. I to był świetny rok. Natomiast wyzwanie jest takie. Spojrzeć na ten rok, żeby to był rok kogoś. Tak jak ty możesz powiedzieć, najlepszy rok w moim życiu to był ten, w którym poznałem Jezusa. To żeby ktoś mógł wyjść tutaj za rok i powiedzieć, to był najlepszy, to był mój rok, bo poznałem Jezusa, a jeszcze rok temu Go nie znałem. Nikt z nas już nie jest w stanie tego co zrobić, chyba że ktoś jest nowy, dzisiaj pierwszy raz. Natomiast nikt już nie jest w stanie wyjść i powiedzieć, no chyba że gdzieś się nawrócił, ale weźmy rok temu, ja nie mogę już. Ja najlepszy mój rok to był 12 lat temu. I kiedy poznałem Jezusa, ale wyzwanie na ten rok, taki cel, który rzadko sobie stawiamy, takie coś, co chciałbym, żebyśmy o to walczyli dzień w dzień i moje serce, i mówię też do siebie, bo jak rozejrzę się dookoła, ja lubię grać w gry planszowe i mam bardzo wielu znajomych z tych gier planszowych. I to są wszyscy ludzie, którzy na Sylwestra najczęściej grają w grę. Wiecie, większość ich życia polega na graniu w grę. I tam nic więcej nie ma. Jest praca i gra. Nie ma ani marzeń, ani nadziei, ani często radości, ani relacji normalnych. Wszystkie relacje są o grze, tak? Nie ma żadnych innych rozmów. Nie ma rozmów o dzieciach, bo nie ma dzieci. Nie ma dzieci, bo nie ma żon. Nie ma żon, bo wszystkie związki są pokręcone albo w ogóle nie ma związków. Kocham ich bardzo. Natomiast kiedy sobie myślę, to marzy mi się i serce moje aż, to jest najtrudniejsza część podsumowania, jak sobie pomyślę, ilu z moich znajomych jest w stanie powiedzieć, to był mój rok, tak jak ja byłem w stanie powiedzieć w roku, w którym się nawróciłem. Ilu ludzi dookoła, my tacy zadowoleni, że przychodzimy co niedzielę i słyszymy, to jest łaska dla nas, możemy czerpać z tej łaski, Bóg ma miłosierdzie dla nas, Bóg znowu wybaczył moje grzechy, Bóg znowu jest dobry dla mnie, znowu uwierzyłem, że jest dobry, ale ciągle jesteśmy tymi słuchaczami tego, a marzy mi się i mówię też sam do siebie, żebym był tym, który tak jak Jezus wszedł i mówi tak, Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym Tobie, mój drogi znajomy, przyjacielu, sąsiedzie, współpracowniku, obwołał rok łaski Pana, żebym dał, jesteś ubogi, mam dobrą nowinę dla Ciebie. Bóg mnie posłał, abym ogłosił Ci wolność od Twoich nałogów, abyś zobaczył, że jest dobry Bóg i można żyć inaczej, a nie tak jak całe życie Ci wmówiono, żeby żyć. Że jesteś ucieśniony, a ja chcę Cię wypuścić w imieniu Jezusa z tego ucieśnionego Twojego życia, żebyś zobaczył, jakie jest życie, ponieważ ja go doświadczam codziennie. I żeby można było spędować i to się spełniło w Twoim życiu, tak jak Jezus powiedział, te słowa dzisiaj się wypełniły dla Ciebie. Dlatego mając ten zaszczyt mówić ostatnie kazanie w 2015 roku, to był świetny rok dla mnie, jestem bardzo Bogu wdzięczny, ale kiedy pomyślę, jak wiele dni poddałem, jak wiele razy nie rzuciłem strzałami więcej niż raz czasami, jak wiele godzin bez sensu zmarnowałem, to się cieszę, że Bóg jest miłościwy i łaskawy dzisiaj również dla mnie. Natomiast kiedy myślę o następnym roku i tym chciałbym was zarazić, to pomyślmy o wszystkich dookoła nas, żebyśmy byli tymi, którzy przychodzą i głoszą im nowy rok łaski Pana, rok jubileuszowy, w którym ich życie się zmieni. I chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Proszę zespół, żebyśmy się nie modlili o nasz dobry rok, bo to już Każdy tydzień się modlimy, że był dobry. To rok się w tym zawiera. I wierzę, że Bóg ma dla nas dobry rok. 2016, tak samo jak miał 2015, będzie dobry rok. Natomiast chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę o tych, których mijamy w naszej codzienności. O tych, którzy wiemy, że zmagają się z nałogami, z kłótniami w domach, z rozwalonymi rodzinami, z kłopotami, ze zdrowiem, z tym, że nie potrafią koniec końca może związać. Z tych wszystkich, co sobie nie radzą, albo udają, że radzą. I żebyśmy o nich się teraz pomodlili. Amen? To powstańmy, proszę. I pomyśl o tych osobach. I chociażby szeptem. Ja będę modlił się za tych, co ja znam. Za tych, których mi Bóg dał w moim życiu. Do których chciałbym przyjść z obwieszczeniem, że to jest wspaniały rok łaski Pana dla Ciebie. I módl się za tą osobę. Kochany Jezu, ja chcę prosić Cię za tych moich bliskich, których teraz myślę, za tych wszystkich, których znam, niektórych od tylu lat, a tylko i wyłącznie z mojego lenistwa nie powiedziałem Ci im jeszcze o Tobie. Ja chcę się modlić za tych wszystkich, których mijam w pracy i w mojej codzienności. Ja chcę modlić się, Ojcze, za mnie samego w relacji z nich, żeby miał odwagę i sposobność do opowiedzenia im, jak cudownym jesteś Bogiem. Ja proszę Cię, uczul moje serce, uczyń je wrażliwe, tak jak Ty przechodziłeś i serce Twoje kało, jak widziałeś niedolę człowieka, żeby były takie nasze serca, żebyśmy sercem kochali tych ludzi i dali im to, co najlepsze sami dostaliśmy. Ten rok jubileuszowy, darowanie grzechów, darowanie win, łaskę i miłosierdzie każdego dnia. My, którzy możemy czytać ten fragment codziennie i żyć nim, proszę Cię, daj nam łaskę zanieść go tym, którzy jeszcze nawet o nim nie słyszeli, których jedyna wersja chrześcijaństwa to jest taka, że idź i próbuj być dobry, a wszyscy wiemy, że się nie da bez łaski Twojej, Jezu. Ja proszę Cię za tych wszystkich ludzi, których mamy na sercu, żeby to był rok dla nich, rok jubileuszowy. Rok, w którym będziemy mogli usłyszeć świadectwo, że całe życie nie widziałem, ale w tym roku zobaczyłem, że Bóg jest żywy i prawdziwy. I że to był wspaniały rok, że to był mój rok. Amen.